Wbrew pysznym zapewnieniom, śniączki nie pamiętały nawet połowy swych wieszczych snów. Znaczna ich część zostawała w pamięci onej romantek jako galimatias obrazków zmieniających kolory i kształty niby kalejdoskop. Dziecinna zabawka z lusterek i szkiełek. Pół biedy, jeśli obrazki pozbawione były wszelkiego ładu i nawet pozorów znaczenia. Można było wówczas spokojnie przejść nad nimi do porządku dziennego. Na zasadzie nie pamiętam znaczy, że nie warto pamiętać. W żargonie śniączek takie sny zwały się kitem. Gorszą i trochę wstydliwą sprawą były widma. Sny, z których śniączki zapamiętywały jedynie fragmenty, wyłącznie strzępki znaczeń. Sny, po których rano zostawało tylko niejasne odczucie odebranego sygnału. A jeśli widmo nadto powtarzało się, można było być pewnym, że miało się do czynienia ze snem o znaczącej wartości oneiroidalnej. Wówczas śniączka poprzez skupienie i autosugestię usiłowała zmusić się do ponownego, tym razem dokładnego prześnienia konkretnego widma. Najlepsze wyniki dawała metoda zmuszania się do nowego snu natychmiast po przebudzeniu. Nazywało się to haczeniem. Jeśli sen nie dawał się zahaczyć, pozostawała próba powtórnego wywołania danej wizji sennej podczas któregoś z kolejnych seansów poprzez poprzedzające zaśnięcie, koncentrację i medytację. Takie programowanie śnienia nosiło nazwę kotwiczenia się. Po 12 spędzonych na wyspie nocach Kondwiramurs miała już 3 listy, 3 zestawy snów. Była lista godnych puszenia się sukcesów, lista widm, które śniączka z powodzeniem zahaczyła lub zakotwiczyła. Do takich należały sny o rebelii na wyspie Taned oraz o podróży Wiedźmina i jego drużyny przez zamiecie na przełęczy Maler, przez wiosenne ulewy i rozmiękłe drogi w Dolinie Sudut. Była, do tego adeptka nie przyznawała się Nimue, lista klęsk, snów, które mimo wysiłków nadal pozostawały enigmą. I była lista robocza, lista snów, które czekały na swoją kolejkę. I był jeden sen. Dziwny, ale bardzo przyjemny, który powracał w strzępach i migawkach, w nieuchwytnych dźwiękach i jedwabistym dotyku. Miły, tkliwy sen. Dobrze, pomyślała Kondwiramurs, zamykając oczy. Niech będzie. Zdaje się, że wiem, czym zajmował się Wiedźmin zimując w Toussaint. Proszę, proszę. Nimue uniosła wzrok znad okularów i oprawnego w skórę grimoire'u, który wertowała. Wyśniłaś coś jednak wreszcie. A jakże? Powiedziała chełpliwie Kondwiramurs. Wyśniłam. Wiedźmina Geralta i kobietę o krótkich, czarnych włosach i zielonych oczach. Nie wiem, kto to mógł być. Może owa księżna, o której pisze w pamiętnikach jaskier? Chyba czytałaś nieuważnie. Schłodziła ją nieco czarodziejka. Jaskier opisuje księżnę Annariettę dokładnie, a inne źródła potwierdzają, że włosy miała, cytuję, kasztanowej barwy, lśniące, zaprawdę złotu podobną aureolą. A zatem to nie ta, zgodziła się adeptka. Moja kobieta była czarna, jako ten zaprawdę węgiel. A sen był ciekawy. Słucham z uwagą. Rozmawiali. Ale to nie była zwykła rozmowa. Cóż było w niej niezwykłego? A większą część czasu ona trzymała nogi na jego ramionach. Powiedz mi, Geralt, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? A ty wierzysz? Wierzę. Teraz już wiem, co nas połączyło. Przyciągające się przeciwieństwa. Nie bądź cyniczny. Dlaczego? Cynizm podobno dowodzi inteligencji. Nieprawda. Cynizm przy całej swej pseudointeligentnej otoczce jest obrzydliwie nieszczery. Ja nie znoszę żadnej nieszczerości. Skoro już przy tym jesteśmy, powiedz mi, Wiedźminie, co kochasz we mnie najbardziej? To. No, popadasz z cynizmu w trywialność i banał. Spróbuj jeszcze raz. Najbardziej kocham w tobie twój rozum, twoją inteligencję i twoją duchową głębię. Twoją niezależność i swobodę, twoją... Nie pojmuję, skąd w tobie tyle sarkazmu? To nie był sarkazm, to był żart. Nie cierpię takich żartów, zwłaszcza nie w porę. Wszystko, mój drogi, ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas milczenia i czas mówienia. Czas płaczu i czas śmiechu. czas siania i czas rozbierania, przepraszam, zbierania, czas żartów i czas powagi, czas pieszczot cielesnych i czas powstrzymywania się od nich? No, nie bierz tego tak dosłownie. Przyjmijmy raczej, że teraz jest czas komplementów. Kochanie się bez komplementów trąci mi fizjologią, a fizjologia jest płaska. Mów mi komplementy. Nikt od Jarugi po Buinę nie ma tak pięknego tyłka jak ty. Masz ci los. Teraz dla odmiany przymierzył mnie do jakichś barbarzyńskich północnych rzeczek. No, pomijając w ogóle jakość metafory, nie można było powiedzieć od Alby po Welnę albo od Alby po Sansretu. W życiu nie byłem nad Albą. Staram się unikać wyrokowania, gdy nie jest poparte rzetelną eksperiencją. O, doprawdy. Domniemywam zatem, że tyłków, bo o nich wszak była mowa, widziałeś i doświadczyłeś dość, by móc wyrokować. Co, białowłosy? Ileż to kobiet miałeś przede mną? Zadałam ci pytanie, Wiedźminie. Nie. Zostaw, łapy precz. Takim sposobem nie wykręcisz się od odpowiedzi. Ile kobiet miałeś przede mną? Żadnej. Jesteś moją pierwszą. Nareszcie. Nimue od bardzo długiej chwili wpatrywała się w obraz przedstawiający w subtelnym chiaroscuro 10 siedzących za okrągłym stołem kobiet. Szkoda, odezwała się wreszcie, że nie wiemy, jak one naprawdę wyglądały. Wielkie mistrzynie? Parsknęła Condvira-Murs. Pełno jest przecież ich portretów. W samej tylko Aretuzie. Mówiłam naprawdę, ucięła Nimue. Nie szło mi o pochlebione podobizny namalowane na podstawie innych pochlebionych podobizn. Nie zapominaj, był czas niszczenia wizerunków czarodziejek. I samych czarodziejek. A potem był czas propagandy, gdy mistrzynie musiały samym swym wyglądem budzić szacunek, podziw i nabożny lęk. Z tego czasu pochodzą wszystkie zebrania loży, sprzysiężenia i konwenty, płótna i grafiki przedstawiające 100, a za nim 10 wspaniałych, urzekająco urodziwych kobiet. A prawdziwych, autentycznych portretów nie ma. Poza dwoma wyjątkami. Autentyczny jest portret Margarity Loxantil, który wisi w Aretuzie na wyspie Tanet, a który cudem ocalał z pożaru. Autentyczny jest portret Shelley de Tancarville w Ansanadzie, w Lan Exeter. A namalowany przez elfy portret Franceski Findber, wiszący w węgerberskiej pinakotece? Falsyfikat. Gdy otwarto drzwi i elfy odeszły, zabrały ze sobą lub zniszczyły wszystkie dzieła sztuki. Nie zostawiły ani jednego obrazu. Nie wiemy, czy Stokrotka z Dolin była rzeczywiście tak piękna, jak głosi podanie. W ogóle nie wiemy, jak wyglądała Aida i Min. A że w Nilfgaardzie wizerunki czarodziejek niszczono bardzo pilnie i starannie, nie mamy pojęcia o prawdziwym wyglądzie Azire Var Anahait i Fringilli Vigo. Przyjmijmy jednak i umówmy się, westchnęła Condvira-Murs, że one wszystkie tak właśnie wyglądały, jak je później portretowano. Dostojne, władcze, dobre i mądre. Zapobiegliwe, prawe i szlachetne. I piękne. Zniewalająco piękne. Przyjmijmy to. Wtedy jakoś łatwiej żyć. Dzienne zajęcia na Inniswitr nabrały cech nużącej nieco rutyny. Analiza snów Condvira-Murs, zaczynająca się już przy śniadaniu, przeciągała się zwykle aż do południa. Czas między południem a obiadem adeptka trawiła na spacerach. A te również szybko stały się rutynowe i nudnawe. Trudno było się dziwić. W ciągu godziny wyspę można było okrążyć dwukrotnie, napatrzywszy się przy tym na tak zajmujące rzeczy jak granit, karłowata sosna, żwir, szczeżuje, woda i mewy. Po obiedzie, po długiej sieście, następowały dyskusje, przeglądanie ksiąg, zwojów i manuskryptów, oglądanie obrazów, grafik i map. I długie, przeciągające się w noc dysputy o wzajemnych relacjach legendy i prawdy. A potem były noce i sny. Różne sny. Celibat dawał o sobie znać. Zamiast zagadek wiedźmińskiej legendy, Condvira-Murs śnił się król rybak w najróżniejszych sytuacjach, od krańcowo nieerotycznych po ekstremalnie erotyczne. We śnie krańcowo nieerotycznym król rybak wlókł ją na lince za łodzią. Wiosłował wolno i ospale, więc pogrążała się w jeziorze. Tonęła, dusiła się, a do tego targał nią straszliwy strach. Czuła, że od dna jeziora odrywa się i płynie ku powierzchni coś okropnego. Coś, co chce połknąć ciągniętą za łodzią przynętę, którą była. I już, już to coś miało ją chwycić, gdy król rybak mocniej napierał na wiosła, odciągając ją z zasięgu szczęk niewidzialnego drapieżnika. Wleczona zadławiała się wodą i wtedy się budziła. A we śnie niedwuznacznie erotycznym klęczała na dnie rozchybotanej łodzi, przewieszona przez burtę, a król rybak trzymał ją za kark i chędożył entuzjastycznie, burcząc przy tym, charcząc i spluwając. Oprócz fizycznej przyjemności Konduiramur czuła skręcające trzewia przerażenie. Co będzie, gdy Nimue ich przyłapie? Nagle w wodzie jeziora widziała rozchybotane, groźne oblicze małej czarodziejki i budziła się zlana potem. Wstawała wówczas, otwierała okno, zachłystywała się nocnym powietrzem, księżycowym blaskiem, płynącą od jeziora mgłą i śniła dalej. Wieża Inisvitr miała taras wsparty na kolumnach, zwieszający się nad jeziorem. Z początku Konduiramur nie poświęcała tej sprawie uwagi. Wreszcie jednak zaczęła się zastanawiać. Taras był dziwny, bo absolutnie niedostępny. Z żadnego ze znanych jej pomieszczeń wieży nie można było na ów taras wyjść. Świadoma, że siedziby czarodziejek nie mogą obyć się bez takich sekretnych anomalii, Konduiramur nie zadawała pytań. Nawet wówczas, gdy spacerując brzegiem jeziora widziała Nimue przypatrującą się jej z owego tarasu. Niedostępnego, jak się okazywało, tylko dla niepowołanych i profanów. Trochę zła, że za profankę się ją uważa, zawzięła się i udawała, że nic się nie stało. Ale nie potrwało długo, a tajemnica się wyjaśniła. Było to po tym, gdy nawiedziła ją seria snów wywołanych akwarelami Wilmy Weasley. Zafascynowana widać tym fragmentem legendy, malarka poświęciła wszystkie swoje dzieła Ciri w wieży jaskółki. Dziwne mam sny po tych obrazkach, poskarżyła się adeptka następnego ranka. Śnie? Obrazki. Wciąż te same obrazki. Nie sytuacje, nie sceny, ale obrazki. Ciri na blankach wieży. Nieruchomy obrazek. I nic więcej? Żadnych doznań poza wzrokowymi? Nimue wiedziała rzecz jasna, że śniączka tak zdolna jak Konduiramur śni wszystkimi zmysłami. Odbiera sny nie tylko wzrokiem jak większość ludzi, ale również słuchem, dotykiem, węchem, a nawet smakiem. Nic, pokręciła głową Konduiramur. Tylko... No. Myśl. Uporczywa myśl, że nad tym jeziorem, w tej wieży, wcale nie jestem panią, lecz więźniem. Pozwól ze mną. Tak jak Konduiramur się domyślała, dostęp do tarasu możliwy był tylko z prywatnych komnat czarodziejki. Czyściutkich, pedantycznie porządnych, pachnących drzewem sandałowym, mirrą, lawendą i naftaliną. Trzeba było skorzystać z małych, sekretnych drzwiczek i kręconych schodów prowadzących w dół. Wówczas wchodziło się tam, gdzie należało. Komnata w odróżnieniu od pozostałych nie miała na ścianach boazerii ani tapiserii, była wyłącznie pobielona, a przez to bardzo jasna. Tym jaśniejsza, że było tu ogromne tryptykowe okno, a raczej szklane drzwi, wiodące wprost na zwisający nad jeziorem taras. Jedynymi meblami w komnacie były dwa fotele, olbrzymie zwierciadło w owalnej machoniowej ramie oraz rodzaj stojaka z poprzecznym, poziomym ramieniem, na którym zawieszono gobelin. Gobelin mierzył jakieś 5 stóp na 7 i sięgał frędzlami podłogi. Arras przedstawiał skalne urwisko nad górskim jeziorem. Zamek, wtopiony w urwisko, zdający się być częścią skalnej ściany. Zamek, który Konduiramur dobrze znała, z licznych ilustracji. Cytadela Wilgeforca, miejsce uwięzienia Yennefer, miejsce, w którym zakończyła się legenda.
Tak jest, przytaknęła pozornie obojętnie Nimue.
Tam zakończyła się legenda, przynajmniej w znanych jej wersjach. Znamy właśnie te wersje, dlatego wydaje się nam, że znamy zakończenie. Ciri uciekła z wieży jaskółki, gdzie, jak to wyśniłaś, była więźniem. Gdy zorientowała się, co chcą jej zrobić, uciekła. Legenda podaje wiele wersji tej ucieczki.
Mnie, wtrąciła Kondwiramurs, najbardziej podoba się ta z rzucanymi za siebie przedmiotami, grzebieniem, jabłkiem i chustką, ale...
Kondwiramurs. Przepraszam. Wersji ucieczki jest, jak mówiłam, wiele. Ale nadal niezbyt jasne jest, w jaki sposób Ciri z wieży jaskółki dostała się wprost do zamku Wilgeforca.
Nie możesz wyśnić wieży jaskółki. Spróbuj wyśnić zamek.
Przyjrzyj się uważnie temu gobelinowi.
Czy ty mnie słuchasz?
To zwierciadło jest magiczne, prawda?
Nie, wyciskam przed nim pryszcze. O, przepraszam.
To zwierciadło Hartmana, wyjaśniła Nimue, widząc zmarszczony nos i nadąsaną minę adeptki. Jeśli chcesz, zajrzyj, ale bądź ostrożna, proszę.
Czy to prawda, spytała drżącym z podniecenia głosem Kondwiramurs, że z Hartmana można przejść do innych...
światów?
Owszem, ale nie od razu, nie bez przygotowań, medytacji, koncentracji i całego mnóstwa innych rzeczy. Zalecając ostrożność, myślałam o czymś innym.
O czym?
To działa w dwie strony. Z Hartmana zawsze może coś wyjść.
Wiesz, Nimue, gdy patrzę na ten gobelin...
Śniłaś?
Śniłam, ale dziwnie. Z lotu ptaka. Byłam ptakiem. Widziałam ten zamek z zewnątrz. Nie mogłam wejść do środka. Coś broniło dostępu.
Patrz na gobelin, rozkazała Nimue. Patrz na cytadelę.
Patrz na nią uważnie, skupiaj uwagę na każdym szczególe. Koncentruj się mocno, ostro wyryj ten obraz w pamięci. Chcę, byś się we śnie tam dostała, weszła do środka.
Ważne jest, byś tam weszła.
Na zewnątrz, za murami zamczyska, musiała hulać iście diabelska zawierucha. W palenisku komina ogień aż huczał, szybko pożerając polana. Yennefer rozkoszowała się ciepłem. Jej obecne więzienie było co prawda o całe nieba cieplejsze od mokrego lochu, w którym spędziła chyba ze 2 miesiące, ale i tak ząb na ząb tam nie trafiał. A w lochu zupełnie straciła rachubę czasu. Później też nikt nie spieszył się z informowaniem jej o datach, ale była pewna, że jest zima. Grudzień, może nawet styczeń.
Jedz, Yennefer, powiedział Wilgefortz. Jedz, proszę, nie krępuj się.
Czarodziejka ani myślała się krępować. Jeżeli zaś dość powolnie i nieporadnie sprawiała się z kurczakiem, to wyłącznie dlatego, że jej ledwo zagojone palce wciąż były niezgrabne i sztywne. Trudno było utrzymać w nich nóż i widelec. A jeść rękoma nie chciała. Pragnęła zademonstrować wyższość Wilgefortzowi i pozostałym biesiadnikom, gościom czarodzieja. Nie znała żadnego z nich.
Z prawdziwą przykrością muszę cię uwiadomić, powiedział Wilgefortz, pieszcząc palcami nóżkę kielicha, że Ciri, twoja podopieczna, rozstała się z tym światem. Winić za to możesz wyłącznie siebie, Yennefer, i twój bezsensowny upór.
Jeden z gości, niewysoki i ciemnowłosy mężczyzna, kichnął potężnie, wysmarkał się w batystową chusteczkę. Nos miał opuchnięty, zaczerwieniony i ewidentnie na amen zatkany.
Na zdrowie, powiedziała Yennefer, która złowieszczymi słowami Wilgefortza nie przejęła się w ogóle.
Od czegóż to takie okropne przeziębienie, miły panie? Staliście w przeciągu po kąpieli?
Drugi gość, starszy, wielki, chudy, o paskudnie białych oczach, zarechotał nagle. Przeziębiony zaś, choć twarz skurczyła mu się od złości, podziękował czarodziejce ukłonem i krótkim, zakatarzonym zdaniem. Nie dość krótkim, by nie ułowiła nilfgaardzkiego akcentu. Wilgefortz odwrócił ku niej twarz. Nie nosił już na głowie złotego rusztowania ani kryształowej soczewki w oczodole, ale wyglądał jeszcze okropniej niż wtedy, latem, gdy zobaczyła go okaleczonego po raz pierwszy. Regenerowana lewa gałka oczna była już sprawna, ale znacznie mniejsza od prawej. Widok zapierał dech. Ty, Yennefer, wycedził, mniemasz pewnie, że kłamie, że usidlam cię, próbuję podejść. W jakim celu miałbym to robić? Wieścią o śmierci Ciri przejąłem się tak samo jak ty. Co ja mówię, bardziej niż ty. Koniec końców ja wiązałem z dzieweczką bardzo konkretne nadzieje. Układałem plany mające zadecydować o mojej przyszłości. Teraz dziewczyna nie żyje, a moje plany runęły. To dobrze. Yennefer, z trudem utrzymując nóż w sztywnych palcach, kroiła nadziane śliwkami schab. Ciebie zaś, ciągnął czarodziej, nie zwracając uwagi na komentarz, wiązał z Ciri wyłącznie niemądry sentyment, na który w równych częściach składały się żal spowodowany własną niepłodnością i poczucie winy. Tak, tak, Yennefer, poczucie winy. Aktywnie wszak uczestniczyłaś w krzyżowaniu parek, w hodowli, dzięki której mała Ciri przyszła na świat. I przelałaś uczucia na owoc eksperymentu genetycznego. Nieudanego zresztą. Eksperymentatorom zabrakło bowiem wiedzy. Yennefer w milczeniu zasalutowała mu pucharkiem, modląc się w duchu, by nie wypadł jej z palców. Pomału dochodziła do wniosku, że przynajmniej dwa z nich będzie miała sztywne bardzo długo. Może permanentnie. Wilgefortz żachnął się na jej gest. A teraz już za późno, stało się, powiedział przez zaciśnięte zęby. Wiedz jednak, Yennefer, że ja tę wiedzę miałem. Gdybym miał i dziewczynę, zrobiłbym z tej wiedzy użytek. Zaiste żałuj. Podbudowałbym twoją okaleczoną namiastkę instynktu macierzyńskiego. Choć sucha przecież i sterylna jak kamień, miałabyś za moją sprawą nie tylko córkę, ale i wnuczkę. Albo chociaż namiastkę wnuczki. Yennefer parsknęła lekceważąco, choć w środku aż gotowała się z wściekłości. Z najwyższą przykrością przyjdzie mi zepsuć twój świetny humor, moja droga, powiedział zimno czarodziej, bo chyba zasmuci cię wiadomość, że wiedźmin Geralt z Rivii nie żyje również. Tak, tak, ten sam wiedźmin Geralt, z którym podobnie jak z Ciri wiązał cię surogat uczucia, sentyment, śmieszny, niemądry i przesłodzony aż do mdłości. Wiedz, Yennefer, że nasz drogi wiedźmin pożegnał się z tym światem prawdziwie, ogniście i spektakularnie. Z tej jednak okazji nie musisz czynić sobie żadnych wyrzutów. Śmierci wiedźmina nie jesteś winna w stopniu nawet najmniejszym. Cały zamęt należy się mnie. Skosztuj marynowanych gruszek, są naprawdę wyborne. W fijołkowych oczach Yennefer zapaliła się zimna nienawiść. Wilgefortz roześmiał się. Taką cię wolę, powiedział. A zaiste, gdyby nie bransoletki z Dwimerytu, spaliłabyś mnie na popiół. Ale Dwimeryt działa, a więc możesz palić mnie wyłącznie spojrzeniem. Ten zakatarzony kichnął, wysmarkał się i rozkaszlał, aż łzy pociekły mu z oczu. Ten wysoki przypatrywał się czarodziejce swym nieprzyjemnym rybim wzrokiem. A gdzież to jest pan Riens? Spytała Yennefer, przeciągając słowa. Pan Riens, który tyle mi naobiecywał, naopowiadał, cóż to on ze mną zrobi. O, gdzież to jest pan Shiru, który nigdy nie przepuścił okazji, by mnie popchnąć i kopnąć. Dlaczego strażnicy, jeszcze niedawno chamscy i brutalni, zaczęli zachowywać się ze strachliwym szacunkiem? Nie, Wilgefortz, nie musisz odpowiadać. Ja wiem. To, o czym mówiłeś, to jedna wielka lipa. Ciri ci się wymknęła i Geralt ci się wymknął, przy okazji niejako sprawiając twoim zbirom krwawą łaźnię. I co teraz? Plany runęły, zamieniły się w pył. Sam to przyznałeś. Sny o potędze rozwiały się jak dym. A czarodzieje i Dijkstra namierzają już, namierzają. Nie bez kozery i nie z litości przestałeś mnie torturować i zmuszać do skanowania. Cesarz Emhyr zaciska sieć, a jest zapewne bardzo, bardzo zły. Esatert Methiarn? Aflein Akallesella? Mówię wspólnym, powiedział zakatarzony, wytrzymując jej spojrzenie. A nazywam się Stefan Skellen i bynajmniej nie mam pełnych gaci. Ba, wciąż mi się wydaje, że jestem w dużo lepszej sytuacji niż pani.
Pani Yennefer.
Przemowa zmęczyła go. Rozkaszlał się znowu i wysmarkał w przemoczony już batyst. Wilgefortz uderzył dłonią o stół.
Dość tej zabawy!
Rzekł makabrycznie, przewracając swoim miniaturowym okiem. Wiedz, Yennefer, że nie jesteś mi już potrzebna. W zasadzie powinienem kazać wsadzić cię do worka i utopić w jeziorze. Ale ja z najwyższą niechęcią sięgam po tego rodzaju środki. Do czasu, gdy okoliczności pozwolą mi lub każą podjąć inną decyzję, będziesz przebywała w odosobnieniu. Uprzedzam jednak, że nie pozwolę, byś sprawiała mi kłopoty. Jeśli znowu zdecydujesz się na głodówkę, wiedz, że nie będę, jak w październiku, tracił czasu na karmienie cię przez rurę. Zwyczajnie, pozwolę ci się zagłodzić. A w przypadku prób ucieczki, rozkazy strażników są jednoznaczne. A teraz żegnam, jeśli naturalnie zaspokoiłaś już.
Nie.
Yennefer wstała, z rozmachem cisnęła serwetkę na stół. Może i jeszcze bym coś zjadła, ale towarzystwo odbiera mi apetyt. Żegnam panów.
Stefan Skellen kichnął i rozkaszlał się. Bladooki mierzył ją złym spojrzeniem i uśmiechał się paskudnie.
Wilgefortz patrzył w bok.